Rozdział pierwszy. Na co pomaga smutek? Aby zaznać życzliwości jako najgłębszego życiowego doświadczenia, trzeba najpierw zaznać smutku jako doświadczenia niemal równie głębokiego. Naomi Shihab Nye. W 2010 roku znany reżyser wytwórni Pixar, Pete Docter, postanowił nakręcić animowany film o rozbuchanych i skomplikowanych emocjach 11-letniej dziewczynki imieniem Riley. W jego głowie powstał zarys opowieści. W początkowych scenach Riley przenosi się z dotychczasowego rodzinnego miasteczka w stanie Minnesota do nowego domu i nowej szkoły w San Francisco. Zbiega się to w czasie z nagromadzeniem emocji, które towarzyszą młodym ludziom u progu nastoletniości. Do tego momentu żadnego problemu nie było. Nagle jednak doktor stanął w obliczu niebagatelnego wyzwania kreatywnego. Zamarzyło mu się bowiem, że przedstawi uczucia Riley jako urocze, animowane postaci, które krzątają się po centrum dowodzenia emocjami zlokalizowanym w jej mózgu i kształtują jej wspomnienia oraz codzienne doświadczenia. Musiał jednak zdecydować, które uczucia zaangażuje w filmie. Psychologowie podpowiedzieli mu, że u człowieka wyróżnić można nawet do 27 różnych emocji. Tylu bohaterów prosta opowieść jednak mieć nie mogła. Doktor musiał trochę ten katalog zawęzić, a w szczególności wybrać jedną emocję, której powierzyłby rolę głównego bohatera. Zastanawiał się nad różnymi rozwiązaniami, a następnie postanowił w centrum akcji umieścić strach, a do towarzystwa dać mu radość. Jak sam twierdzi, zdecydował się na to między innymi dlatego, że strach jest zabawny. Zastanawiał się nad smutkiem, ale ten wydał mu się ostatecznie nieatrakcyjny. Doktor dorastał w Minnesocie, gdzie, jak mi powiedział, obowiązywały jasne normy sangwinistyczne. Zdecydowanie nie uchodziło płakać w towarzystwie innych ludzi. Prace nad filmem trwały już 3 lata. Dialogi były prawie gotowe, podobnie jak część animacji. Dowcipy ze strachem w roli głównej już dopracowane i niektóre wyszły naprawdę dobrze, gdy nagle doktor doszedł do wniosku, że jednak coś jest nie tak. Lada moment miał zaprezentować stan swoich prac szefostwu wytwórni. Był absolutnie przekonany, że to będzie wielka klapa. Trzeci akt opowieści był zupełnie do niczego. Zgodnie z koncepcją narracyjną wówczas radość miała odebrać cenną lekcję życia, a nauczyć czegoś miał ją strach. Doktor miał już wtedy na swoim koncie 2 wielkie hity – Odlot oraz Potwory i spółka. Narastało w nim jednak przeświadczenie, że z tamtymi filmami udało mu się tylko fuksem. Przecież ja nie wiem, co robię, uznał. Powinienem dać sobie spokój. W jego głowie pojawiły się czarne myśli o przyszłości poza Pixarem, w której nie ma już pracy, a świat o nim zapomina. Zaczął na zapas opłakiwać swoją zawodową klęskę. Myśl o życiu poza ukochaną społecznością twórców i biznesowych szaleńców przepełniła jego serce wielkim smutkiem. Im bardziej w nim tonął, tym mocniej uświadamiał sobie, jak ważni są dla niego koledzy i koleżanki z pracy. To przeżycie przyniosło mu objawienie. Odczuwał te wszystkie emocje, tak samo jak my wszyscy odczuwamy wszystkie nasze emocje, aby budować więzi. A tą spośród emocji, która wiąże nas ze sobą najsilniej, jest smutek. Nagle przyszło mi do głowy, że musimy pozbyć się z filmu strachu, wspomina, a radości dać do pary smutek. Pozostało mu tylko przekonać do tego pomysłu Johna Lasetera, który wówczas stał na czele wytwórni. On zaś obawiał się, że taki bohater może nie wydać się widzom atrakcyjny. Doktor opowiedział mi tę historię w przestronnym i jasnym atrium, które na potrzeby kampusu wytwórni Pixar w kalifornijskim Emeryville zaprojektował Steve Jobs. Siedzieliśmy pośród nienaturalnie dużych posągów filmowych bohaterów Pixara. Towarzyszyli nam członkowie rodziny Parów z I nie ma mocnych i Buzz z Toy Story. Stali w charakterystycznych dla siebie pozach na tle wysokich okien. Doktor jest legendą wytwórni. gdy wcześniej prowadziłam spotkanie dla menadżerów na temat możliwości wydobywania na powierzchnię talentów introwertycznie usposobionych filmowców. Doktor nieco się spóźnił na spotkanie, ale jego przybycie istotnie poprawiło nastrój w sali. On sam ma w sobie coś z kreskówkowej postaci. Wygląda, jakby się składał z prostokątów. Ma prawie 2 metry wzrostu i pociągłą twarz, której połowę stanowi czoło. Nawet zęby ma długie i prostokątne. Gdyby szukać w rzeczywistości dentystycznej odpowiednika tyczki do fasoli, to byłoby właśnie to. Spośród wszystkich jego cech najbardziej jednak rzucają się w oczy jego wyraziste miny. Doktor uśmiecha się i krzywi z ujmującą wrażliwością. W dzieciństwie musiał przeprowadzić się z rodzicami do Kopenhagi, gdzie jego ojciec miał zbierać materiały do doktoratu na temat duńskiej muzyki churalnej. Doktor nie znał języka, więc nie rozumiał, co mówią inne dzieci. To właśnie tamto trudne doświadczenie rozbudziło w nim fascynację kreskówkami. Stwierdził, że łatwiej jest mu ludzi rysować, niż z nimi rozmawiać. Do dziś zresztą woli tworzyć postaci, które mieszkają w domkach na drzewie albo uciekają przed światem do krainy marzeń, w której wszystko dzieje się bez słów. Doktor martwił się, że kierownictwo uzna smutek za zbyt ponury i mroczny. Animatorzy nakreślili tę postać jako pulchną, niebieską istotę, mało przejmującą się modą. I ktoś taki miałby zostać głównym bohaterem filmu? To by się chciał z nią identyfikować. Nieoczekiwanie z pomocą doktorowi przyszedł Dacher Kaltner, wpływowy profesor psychologii z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley. Doktor zaprosił go do pracy nad filmem w roli konsultanta. Kaltner miał wspierać zespół w kwestiach merytorycznych, związanych z nauką o emocjach. Panowie się zaprzyjaźnili. Podobnie jak doktor, Kaltner miał córkę, która właśnie przechodziła przez burzliwy okres dojrzewania. Dwaj ojcowie często rozmawiali o trudach rodzicielstwa. Doktor i jego zespół dowiedzieli się od Kaltnera, jakie funkcje w naszym życiu pełnią poszczególne podstawowe emocje. Strach zapewnia nam bezpieczeństwo, gniew chroni nas przed wykorzystywaniem ze strony innych. A smutek? Co robi smutek?